W obecnej chwili, braterstwo, będziemy zastanawiać się nad Wielkanocą nowego stworzenia. I tak jak już rozpoczęliśmy jedno badanie tego rodzaju, w ubiegłą niedzielę zastanawialiśmy się szczególnie nad obrazem ogólnym, który dotyczył wyzwolenia z niewoli egipskiej narodu izraelskiego. To wyzwolenie było poprzedzone pewnymi wydarzeniami, które Bóg dokonywał przez Mojżesza i przez Aarona. Mam na myśli, tutaj mówiliśmy o plagach. Następnie Bóg postanowił i powiedział Mojżeszowi, aby przekazać ludowi pewne zalecenia, które dotyczyły tych rzeczy, które wspomogą i pomogą Izraelowi wyjść z niewoli egipskiej. I zanim Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, to Pan Bóg postanowił ocalić pierworodnych izraelskich z tego względu, że ostatnia plaga, jaką Pan Bóg przypuścił na Egipcjan, to była jaka? Wybicie pierworodnych w Egipcie. Z ludzi, ze zwierząt, wszystko to, co pierworodne, miało być zniszczone. I to miało zmusić Faraona do wypuszczenia Izraela. I tak się też stało, gdy przechodził Pan i o północy wybił pierworodne w Egipcie, to Faraon wezwał Mojżesza i Aarona i mówi: bierzcie, co macie wziąć, bierzcie to złoto, ten dobytek, wyruszajcie. Izraelici wyruszyli i obchodzili w tym czasie, wyruszyli 15 Nisan, obchodzili w tym czasie święto Przaśników. I braterstwo, ostatnio zastanawialiśmy się, robiliśmy przenośnie tego ogólnego obrazu na te wydarzenia, które dotyczą całego rodzaju ludzkiego. I wspomnieliśmy taką myśl, że Izrael, gdy świętował te 7 dni, to na początku 15 Nisan było zgromadzenie święty i 21, czyli ostatniego dnia, 7, też było zgromadzenie święte. Były to po prostu dwa przejścia. I rozebraliśmy, że jedno przejście, pierwsze, to było dla kogo? Dla pierworodnych. A drugie przejście to było dla całego Izraela przez Morze Czerwone. Brat Edzio Sadowy stawił takie pytanie na końcu, które nie było rozebrane, ale od tego pytania chciałbym zacząć. Przez jaki czas Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone? Czy całe 7 dni, czy krócej? Myśmy, braterstwo, tydzień temu o tym mówili, ale widocznie było powiedziane niezrozumiale. Czy 7 dni przechodzili przez Morze Czerwone, czy krócej? Proszę.
Ja myślę, że krócej, bo droga od Ramses, skąd wyszedł naród z Egiptu, do Sukot, to trwało bodajże 3 dni. A później to przejść przez Morze Czerwone.
Dziękuję. Jak to właściwie było? Proszę, Czesław. Dziękuję. Może jeszcze ktoś? Czy bylibyśmy, braterstwo, w stanie udowodnić, że krócej. Czy 7 dni byli przez samo morze? Dziękuję. Może jeszcze ktoś? Z opisu braterstwa 12 rozdziału 2 Mojżeszowej, począwszy od 37 wersetu i dalej, przez 14 rozdział i 15 rozdział, wynika, że Izraelici, gdy wyszli 15 Nisan, to przez 7 dni szli i 7 dnia zakończyli przejście przez morze. Jest tutaj takie przypuszczenie, na podstawie czego można przypuszczać, że około 3 dni szli do morza. Tam się gdzieś zatrzymali i następnie, czy to było już przed samym morzem, bo jeszcze są zanotowane pewne rozmowy między Bogiem a Mojżeszem, gdzie Bóg dawał polecenie Mojżeszowi, w jaki sposób ma zrobić i przejść to Morze Czerwone. I dokładny zapis jest, gdy przeszli, to było święte zgromadzenie, więc wypełniło się to, że gdy przeszli, to zaśpiewali pieśń Mojżesza i Baranka i tam jest zaznaczone, że ten śpiew, uwielbienie Pana Boga było na cześć właśnie przejścia przez morze w sposób taki, a nie inny. I był to 7 dzień. Dlatego zrobiliśmy takie przeniesienie, że te 7 dni to na obecny czas wychodzi nam, że jest to cały wiek tysiąclecia. 7, czyli zupełność, zupełne dojście człowieka do doskonałości. Gdy Mojżesz pojawił się przed Faraonem, to jest czas wskazujący na wtóre przyjście Jezusa Chrystusa i przez cały wiek tysiąclecia ludzkość będzie doprowadzana do doskonałości. Północ wskazywała na ucisk, czyli na koniec wieku ewangelicznego. Natomiast przejście przez Morze Czerwone wskazywało na wtórą śmierć przy końcu wieku tysiąclecia, gdzie będzie zniszczony nie tylko grzeszny człowiek, ale wszystkie systemy, między innymi i system szatana i sam szatan, którego reprezentował Faraon i jego wozy, zostaną tam zatopione. W dniu dzisiejszym, braterstwo, przejdziemy do następnej rzeczy, już bardzo ważnej, do obrazu szczególnego, gdzie w obrazie szczególnym występują dwie rzeczy. Występują postacie ludzkie. Tymi postaciami to są pierworodni i naród izraelscy jako domownicy. To jest jedna część i nad tą częścią dzisiaj się zastanowimy, a następna część to już będzie dotyczyć samego Baranka Wielkanocnego. Dlatego chciałbym przeczytać, braterstwo, z 12 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, może już nie od pierwszego wersetu, bo od pierwszego wersetu dotyczy to Baranka szczególnie, ale od wersetu 12. Tutaj jest opis, który rozpoczyna opis dotyczący pierworodnych. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystkie pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana, będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. I teraz od wersetu 22. W 22 jest napisane: weźcie tę związkę chizopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaźcie nad proże i obę odedrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odedrzwiach, ominie was, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd, odpowiedzcie: jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy i domy nasze ochronił, i lud pochylił głowę i oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy, uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne zbydła. I wstał Faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie, i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I dalej mamy tam opisane, jak Faraon przestraszył się i na tę okoliczność zawezwał Mojżesza. Mamy tutaj, braterstwo, opis do pewnej klasy ludzi. Rozchodzi się o pierworodnych. Bóg postanowił Egipt ukarać ostatnią plagą. Bóg wiedział, że ta plaga będzie najbardziej z tych 10 skuteczna na wypuszczenie narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Aby ochronić domy Izraela, Bóg polecił Mojżeszowi, aby pierworodni zadbali o to, że dom, w którym znajduje się pierworodny izraelski, żeby był pomazany krwią baranka. Ten znak był potrzebny do tego, gdy będzie przechodził Pan tej nocy, o północy, aby dokonywać wyroku Bożego na Egipcjaninach, zauważy te domy i pierworodni Izraela i domy ich zostaną ochronione. To było takie zabezpieczenie. Dlatego, braterstwo, wynika jasno, że Izraelici nie byliby wyzwoleni, gdyby nie postanowił Bóg tych postaci, postaci pierworodnych. To jest jedno. I nie byliby wyzwoleni, gdyby nie było baranka. A więc mamy dwa kluczowe punkty, które dotyczą zbawienia człowieka. I teraz, gdy spojrzymy, braterstwo, na cały kształt zbawienia, wyzwolenia człowieka z niewoli i grzechu, to teraz Bóg z Izraela wybiera pierworodnych. Czym oni się zajmowali i kogo oni przedstawiają, ci pierworodni? Teraz brother sobie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Przedstawiają Kościół, prawda? Pierworodny Kościół. Dobrze, siostra Czubkowa podała taką myśl. Czym się oni zajmowali? Bracie Ignac, że ich tak Pan Bóg wyróżnił, że byli przecież jeszcze starsi w Izraelu.
Czyli by... Ale oni nie mieli ciała ziemi, byli podwycami i oni byli nauczycielami.
Pierworodni nie mieli działu w ziemi? Czym się zajmowali pierworodni? No braterstwo, gdybyśmy sięgnęli tak troszeczkę wcześniej, prawda? Pierworodny Ezaw był, nie? Miał pewne przywileje i sposobności dlatego, że był pierworodny, więc czym on był? On był pierwszym w rodzinie, prawda? To był dziedzic, pierwszy dziedzic po swoim ojcu. To była prawa ręka ojca, prawda? A więc, braterstwo, ci pierworodni to właśnie byli takimi ludźmi zaszczyconymi. Po pierwsze, że byli oni pierwszymi, bo to był każdy, który pierwszy się urodził, a pierwszy w rodzinie to miał pierwszeństwo do czego? Do pierworodztwa. Do dziedziczenia tego, co miał jego ojciec. Teraz, gdy był pierworodny w rodzinie, to czym się jeszcze zajmował? Czym był on dla następnego, dla swoich współbraci, dla rodziny swojej? Był takim rządzącym, dającym rady, był takim starszym domowym. Czym jeszcze oni się... Dlaczego ich Pan Bóg tak zaszczycił, prawda? Czy byli lepsi od tych starszych izraelskich? Bo nie na pierworodnych Pan Bóg zrzucił obowiązek zabicia baranka, prawda? Tylko starszych. A starszy nie musiał być pierworodnym. Więc, braterstwo, zauważymy, że obraz ogólny, który tydzień temu się zastanawialiśmy, nie odnosi się do całej ludzkości.
Obraz ogólny odnosi. Obraz szczególny.
Obraz ogólny. Tak, dotyczy całej ludzkości, ale nie odnosi się do pierworodnych. On się odnosi do specjalnej klasy, która została uwidoczniona w pierworodnych. I teraz siostra Czubkowa powiedziała, że pierworodni przedstawiają Kościół pierworodny. Jaki dowód na to? Biblijny? Bracie Rysiu, masz jakiś dowód? Tak, no popatrzcie, że to Kościół. Pierworodnie wskazują na Kościół. Bracie Mikołaj.
Jest taki na pewno.
No tam proszurce widzę, zaglądasz tam w broszurce. Jest. List do Żydów, 12 rozdział, 23 werset, braterstwo. Tam jest wspomniane. przystąpiliśmy do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Jeszcze inne są, nie? Wskazuję na przykład w liście pierwszym do Koryntów, w 15 rozdziale jest tam wspomniane o pierworodnych, o pierwiastku, bo pierworodny, a pierwiastek to jest jedno i to same. I zgadza nam się to, co siostra Czubkowa powiedziała, inaczej byśmy powiedzieli. Pierworodni wskazują na co? Na nowe stworzenie, prawda? Czyli na Kościół pierworodnych. Dlaczego? Bo byli oni, podlegali, najpierw śmierci podlegał kto? Pierworodni, prawda? Oni byli w niebezpieczeństwie śmierci. Byli też nauczycielami swoich rodzin. A nowe stworzenie jest nauczycielem? Jest nauczycielem. Pierwsi jak ich bracia byli wystawieni na doświadczenia i próbę. Czy Kościół Braterstwo jest wystawiony pierwszy na doświadczenie? Zauważmy. Zanim dostąpi człowiek zbawienia, człowiek grzeszny, przedstawiający w tym ogólnym obrazie, to najpierw musieli cierpieć pierworodni. A więc pierworodni musieli ze siebie robić pewnego rodzaju ofiarę, bo tam, gdzie występuje cierpienie, tam jest ofiara. Co musieli zrobić pierworodni, aby mogli być pominięci tej nocy? No, na pewno mi powiecie, że byli zobowiązani, musieli uznać najpierw kogo? Baranka i uwierzyć Mojżeszowi i Aaronowi, że jeśli pomarzą te drzwi, podwoje drzwi krwią baranka, to przeżyją. Co to znaczy na przenośnie? Co to znaczy dla nas? Wiara w krew Pana Jezusa. Na pewno tak. Ale to był taki znak zewnętrzny, że ten znak był widziany przez jakich ludzi? To było dla anioła, prawda? Dla Pana. Ale on był widziany też ze strony Egiptu, czyli świata. Co nam reprezentuje właśnie to, że musieli to zrobić? Kto chciałby podać myśl? Proszę, bracie Zub.
Może to prawo widoczne przez błędy każdy człowiek, który chce tutaj do Jezusa, to musi przystąpić do chrztu, a on jest widziany. Widzący nie tylko świadkami są osoby poświęcone, ale nawet i ci, którzy obserwują.
Dziękuję. Brat podał myśl, że chrzest w wodzie. Co jeszcze? Bracie Ignat, proszę.
To gwarantuje nam życie wieczne i ominie nas od człowiekiem do trafienia. Żeby tak wiedzieć, co znaczy nie uczyma.
Dziękuję. No była obrzyska, ale to dojdziemy do tego. Ale samo to, że oni mu już pomazali te drzwi, zrobili tego rodzaju wyznanie swojego sumienia. Więc co to, na co to wskazuje? Bracie Krzysiu Milan.
To wewnętrzne to bo oczywiście zrozumiałe to apostoł. Wszyscy, którzy wielokrotnie zetknęli się z apostołem Pawłem, albo z apostołem Piotrem, albo z wielokrotnie naszym Panem, to mogli być świadomi tego, że oni reprezentują sobą wyższe wartości i jakieś wiarę w Pana Jezusa. Taka myślę, że to było tak samo z nowym stworzeniem, że jeżeli się naprawdę jest nowym stworzeniem i poświęconym Panu Bogu, to nie sposób, żeby ludzie na zewnątrz nie wiedzieli o tym, że wasze wyższe cele, wyższe wartości, to jest widoczne u ludzi, bo chyba, że ktoś, chyba, że jedzie z kimś nie rozmawia, wiadomo, ale tak normalnie, że w kontakcie z człowiekiem poświęconym, który miał szczerze jest poświęcony i z podobnym, no to tak jest niemożliwą rzeczą, żeby ludzie na zewnątrz się nie dowiedzieli, nie domyślili z postępowania, z zachowania, że ten człowiek z sobą coś reprezentuje wyższego. I mi się wydaje, że tak jest zewnętrzny też obraz tego tej widocznej krwi i zamiłowania do krwi waszych krwi.
Dziękuję. Zauważmy, braterstwo, że w figurze było jeszcze domownicy pierworodnych, prawda, i ich rodziny. I ich to nie obowiązywało. Nie musieli tego wyznania robić. A pierworodny musiał zrobić wyznanie na zewnątrz, że on jest pierworodnym. No bo Bóg powiedział, jest w domu waszym pierworodny, niech pomaże krwią drzwi. Czyli wyznawał na zewnątrz, że jest pierworodny. Musiał się do tego przyznać. Bo inaczej, gdyby nie pomazał, to groziła mu śmierć. A innym nie groziła? Z Izraelitom śmierć?
Wszyscy mieli pozostać w domach.
No właśnie. Pierworodni musieli dać znak, ale nikt nie mógł wychodzić z domu na zewnątrz. To też, braterstwo, co to znaczy. Ale teraz, to wyznanie tych pierworodnych w figurze, co nam może wskazywać w poza figurze? Bracie Boguś. Ale to, że pomazali na zewnątrz drzwi krwią, co to znaczy? Pokropienie serca. No proszę, brat Szewczyk.
Ja myślę, że tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, gdzie w 9-10 pisze, że jeśli więc ustami swymi wyzna, że Jezus jest Panem i w sercu swoim wierzy, że Bóg go wskrzesił i wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia.
Dziękuję. To jest, braterstwo, to. To jest właśnie to. Jako pozafiguralni, pierworodni, musimy wyznać na zewnątrz Chrystusa? Nam się może wydawać, że gdy będę sobie siedział cicho w kąciku, nie będę się do niczego przyznawał, to jakoś tam małymi kroczkami do tego zbawienia pójdę. A tutaj nauka jest ukryta w tym, że jeśli wyznamy Jezusa Chrystusa swoimi ustami na zewnątrz, jest to pierwszym zewnętrznym znakiem naszej wiary w naszym sercu. Co mamy wyznać? Że Pan, że jest Panem i że ten Pan zajmuje pierwsze miejsce w moim sercu. Ja nie mogę wyjść. Ja nie mogę go opuścić. Bo jeśli go opuszczę, to jestem zagrożony śmiercią. Ktokolwiek nie wyzna go przed ludźmi, mamy taki tekst, ktokolwiek nie wyzna go przed ludźmi, tego on nie wyzna przed Ojcem naszym Bogiem. Nie uzna. Nie przyzna się do nas. A więc, braterstwo, to wyznanie jest konieczne. Pascha była złożona nie za cały lud izraelski, ale Pascha szczególnie dotyczyła kogo? Pierworodnych. Dlatego symbolizuje ona dzieło Chrystusa w stosunku do Kościoła. I wskazuje, że Kościół nie ma żadnego udziału w swoim własnym wybawieniu. Pierworodni zostali wybawieni, ale nie wkłożyli swojego własnego wkładu żadnego. Bo ten wkład był włożony przez kogo? Przez baranka, przez Boga. To było coś najgłówniejszego. Dlatego czy pierworodni byli narażeni na śmierć przez cały świąteczny tydzień? Proszę. Czyli 14 Nisa masz na myśli, tak? A później już byli wolni? Tak, dobrze. Właśnie. Pierworodni zagrożeni śmiercią byli 14 Nisan. O północy, gdy stał się okrzyk, oni, dla nich już zagrożenie minęło. Gdy anioł robił robotę w Egipcie, ominął ich, dla nich zagrożenie minęło. Oni szykowali się do wyjścia z niewoli egipskiej. Dlatego w figurze mamy pokazane dwa przejścia. My już to wspominaliśmy. Pierwsze przejście to zachowanie pierworodnych Izraela. I gdy pierworodni Izraela zostali zachowani, to miało być uroczyste święto. Teraz, braterstwo, jeśli przedstawiliśmy, że pierworodni wskazują na prawdziwy Kościół, na nowe stworzenie, to kiedy to nowe stworzenie ma obchodzić święto? Czy ten 14 Nisan już się skończył? Wiecie, Staszek Stroliński, skończył się 14 Nisan już, poza figuralny?
Nie,
nie skończył się.
To tacy, którzy
wierzą,
że Kościół zamknięty, to
się skończy. Aha. Wiążesz to z zabraniem Kościoła.
Też, tak.
Dziękuję. A drugi Staszek, Phil?
Taką samą myślą.
Taką samą?
Tak, dokładnie.
To kiedy, Staszek, będzie zgromadzenie świętych tego 14 Nisan?
No wtedy, kiedy wyjdą z domu. Będzie przejście poza dzwonów.
Kiedy stanie się ten okrzyk, tak? Tak, braterstwo. Dobrą myśl podajecie. Ja się z tą myślą utożsamiam. 14 Nisan to jest cały wiek Ewangelii. I 14 Nisan pierworodni, czyli pozafiguralni pierworodni, są zagrożeni śmiercią. Do jakiego czasu? Aż o północy stał się okrzyk. Północ, gdzie Pan przechodził Egipt, to wskazuje na jaki czas? Pokażemy to na tym rysunku, braterstwo. Zauważcie. Od tego początku zaczyna się 14 Nisan, prawda? Powiedzmy o tych księgach. Trwa przez cały wiek Ewangelii i tu jest północ, w czasie wielkiego ucisku. Anioł przechodzi przez Egipt i zabija pierworodnych. Wszystkich z ludzi z Bydgoszcz i tak dalej. Jest to wielki ucisk, ale jednocześnie jest pierwsze przejście, którym przechodzą, kto przechodzi? Ci pierworodni. Gdzie to przejście jest pokazane? Zauważmy, tutaj jest pokazany Kościół. Przez cały wiek Ewangelii na tej linii M kształtują się pierworodni i oni tutaj dochodzą do tego momentu, gdzie ostatni członek Kościoła przechodzi poza którą zasłonę, nie bierze udziału w wielkim ucisku, odbywa się zebranie, zgromadzenie świętych, by Kościół jest zabrany. Niebo się cieszy. Chrystus się cieszy, że ma swoją oblubienicę. Jest zgromadzenie świętych. Przedsmak tego zgromadzenia świętych czują wszyscy ci, którzy są powołani i stanowią ten Kościół wieku ewangelicznego przez cały wiek Ewangelii. Tutaj jest po prostu finał. Ale wiarą przedsmak tego święta czujemy braterstwo, czy nie czujemy? Czujemy. Bo wiara właśnie daje nam siłę i przenosi nas w to miejsce. I zauważmy, braterstwo, teraz jeśli jesteśmy już w tym miejscu, to od pierworodnych było uzależnione drugie przejście przez Morze Czerwone. Jak Bóg zharmonizował ten swój plan zbawienia dla człowieka. Najpierw naraża pewną klasę ludzi na doświadczenia, na niebezpieczeństwo śmierci po to, żeby inni mogli otrzymać wolność. I święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, a werset 22, taki znany werset. Wszystko stworzenie we współwzdycha i boleje i co robi? Oczekuje czego? Objawienia się synów Bożych. Kiedy ci synowie Boży się objawią? Właśnie, gdy się kończy 14 Nisan, zaczyna się 15, to odbywa się to zgromadzenie święte, uroczystość. I tutaj objawiają się synowie Boży, Kościół poza którą zasłoną i na podstawie tego Bóg przystępuje do wypełnienia ogólnego obrazu w stosunku do narodu izraelskiego i do całego rodzaju ludzkiego. Ale wspomniałem, że przecież byli pierworodni, ale pierworodni mieli swoje rodziny. Mieli rodziców, mieli braci, mieli siostry. I kogo te domy izraelskie przedstawiają? Jeśli pierworodni przedstawiają Kościół, to domy izraelskie, którym nie można było wychodzić na zewnątrz. Kogo przedstawiają? Czyli jeśli nie można było wychodzić na zewnątrz, to musieli być też czymś zagrożeni. Jest to napisane. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. I nie dotyczyło to tylko pierworodnych. Niech nikt z was nie wychodzi z domu aż do rana. To znaczy, że gdyby ktoś wyszedł, to by umarł, prawda? Więc teraz to obowiązywało domowników. Kogo ci domownicy izraelscy przedstawiają? Proszę.
No to razem żyją w jednym domu.
A kto to jest, bracie, domownik wiary?
To wierzący, którzy, znaczy jeszcze, którzy nie są kościoła. Ale no tam nawet mogą być ci, którzy są blisko Pana. Taki może, jak nawet wiecie, grono może być.
Czyli co masz na myśli? Kogo? Naszych sympatyków?
mam na myśli wszystkich, którzy są blisko Pana, ale czy nie wymieniając tych poszczególnych do Pana.
No to tak ogólnikowo. Ja się z tym nie mogę tak. Wszystko blisko Pana. No, a sympatycy są blisko Pana, czy nie są blisko Pana?
Sympatycy, no. Znaczy, to raczej może tutaj nie należy mieszać.
No to kto to blisko Pana? Poświęceni? Ochrzczeni?
Mogą być ochrzczeni, poświęceni. Znaczy, jak to, na przykład wielkie grono można przyjrzeć.
No ale tutaj wielkie grono to się pojawia dopiero później. Dojdziemy do tego jeszcze może dzisiaj. Bo to są pierworodni i Izraelici. Kogo przedstawiają ci Izraelici? Proszę bardzo, Staszek.
Domy izraelskie to były domy, które były spokrewnione więzami krwi, genetycznie. Więzy krwi łączyły między sobą. I pierworodny, który był zagrożony śmiercią, to był pierworodny, który miał również pierworodne dziecko. Każdy pierworodny był zagrożony, również i bydło było zagrożone. Również i bydło, trzeba o tym pamiętać, czyli zwierzęta. Wszystko pierworodne.
Zgadza się.
Więc pierworodny był ojciec i mógł być jego syn. I mógł być jego dziadek jako pierworodny.
Tak.
I drugi jako pierworodny.
Mogło być trzech pierworodnych w jednym domu.
Tak. I tak się stało w ziemi egipskiej, że wszyscy pierworodni nagle padli. To było ponad kilkaset tysięcy ludzi. I stąd był wielki krzyk. Ale wracając do domu izraelskiego, to byli ludzie związani więzami krwi. W związku z tym, jeśli więzi krwi trzymał razem i oni mieszkali pod jednym dachem, to krew jest tym elementem łączącym. I pierworodny krew, która była na nadprożach, chroniła pierworodny, ale krew, którą oni widzieli również jako domownicy, też ich chroniła. Ten nakaz przestrzegania, widzenia krwi, przymierza. To jest możliwe na przykład przymierze krwi, bo bym powiedział, to jest, jeżeli wy tego nie będziecie przestrzegać, to wyjdziecie, zginiecie. Ta krew będzie maskarowana. W związku z tym każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, przenosząc to na dzisiejsze nasze czasy, a poza figurę, jest chroniony i będzie chroniony. I to są domownicy wiary. Trzeba to
oznaczyć. Nie, dziękuję jeszcze, bo musisz mi tu się określić. To jest tak, jak mnie chcesz zbyć ogólnikowo. No, którzy wierzą w Chrystusa. No to kto to jest? Katolicy na przykład wierzą w Chrystusa. Są domownikami tymi tutaj izraelskimi?
Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i w sens jego ofiary, w sens jego okupu i ofiary jako taki. Trzeba to rozumieć tak, jak to dzisiaj na pierwszym badaniu poruszyliśmy. Miłujcie, miłuję, ja was miłuję tak, ale wy macie się miłować tak, jak ja was miłuję was. Znaczy, stać się ofiarnikami. I na zasadzie ofiary, czyli składania swojego ciała ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Ale żeby złożyć ofiarę z siebie, to trzeba pewne kroki poczynić.
Czyli nie, bo nie należy do tej samej genetyki, prawda? No nie, tak to rozumiem.
Nie tylko tak, to nie. Bo przenosząc to na współczesność, mogłoby tak być i można było ktoś mógł zgłosować, że te czasy na to rozszerzają, co? A no to jak ja jestem w rodzinie wierzącej, no to jestem chroniony. Nie. To było jednak oznaczenie krwią, oznaczenie krwią znaczyło, że widząc tą krew, jesteś chroniony, co oznaczać będzie? Wierzysz w tą krew i rozumiesz sens jego przelewania, ale ty również musisz tą swoją krew w jakimś sensie, w jakimś stopniu przelewać za braci. To nie może być tak, że Jezus to zrobił, a ja mogę patrzeć na to obojętnie tylko dlatego, że wierzę.
A w czym było właśnie to pokazane, że domownicy musieli mieć podobną wiarę jak pierworodni?
Że nie
myśli poza.
Dziękuję. Szewczyk, Bert.
Do spożywania baranka musiał być spełniony jeden warunek, oni musieli być obrzezani. Także obrzezka była uprawnieniem tym, co uprawniało do spożywania baranka.
Zauważmy, braterstwo.
Nie było
obrzezywane niewiasta, prawda? To fakt jeden, ale co to ich upoważniało, że mogli być, tak jak mówicie, tymi domownikami wiary? No. Proszę.
Myślę, że tak nie można się przychylić, że domownicy wiary to są Kościół, czy poświęceni, a poświęceni jest także wielki grunt. Tylko z tym, że Kościół będzie zwycięzcą, a oni utracą ten zaszczyt zwycięstwa, bo nie dotrzymają warunku poświęcenia, ale oni otrzymają tą nagrodę z Pana zwycięstwa. Dlatego tak krótko powiedziałem, że tymi domownikami wszyscy, co się poświęcili, Panu Bogu nas wyznali, a w tym też się zawiera obrzezanie. Czyli ta klasa Kościoła, że jest powołanie jedno, ale ci, którzy nie dotrzymają, to także są domownikami.
Dziękuję. Proszę, chciałeś coś mówić?
Czyli są też bracia śmierci, powołania niebieskiego uczestnictwa. To był do powołania można odbyć, to są to cygary.
No właśnie, my tak proszę, siostra Marysia.
Ja zgadzam się, to spróbuję, że kiedy zastanawialiśmy się, że to powołani, a w tym mieści się trzy kastwo, czyli wielkie grono i kasa, która śmierci, którzy nie wytrwali.
Dziękuję. Proszę.
Proszę czytać za sprawa Dożenia, drugi rozdział i 29 werset. Bo Żydem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, a mimo obrzezanie nie jest to, który jest widoczny na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest z nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezanym jest obrzezanie serca, duchowym, a nie według litery i tak, kto otrzymuje pochwałę nie od ludzi, a od Boga. Tam widzimy, że ten apostoł Paweł mówi, że właśnie tym Żydem, czyli z tymi wszystkimi są ci, którzy są, mają obrzezane serca. Wszyscy powołani.
Dziękuję. No teraz, braterstwo, tak. Pierworodni wszystkich powołanych. Teraz Izraelici, ich rodziny, też wszystkich powołanych. To jakoś tutaj mi nie gra nam to. Ale braterstwo, kogo przedstawiają pozostali domownicy Izraela? Domowników wiary, tak jak żeście mówili. Domowników wiary. Tylko teraz. Co to jest domownik wiary? Czy to jest poświęcony człowiek? Domownik wiary jest poświęcony? Brat Mikołaj mówi tak, tak? A tutaj gdzieś ktoś mówi, że nie.
Już wielu wezwano.
Domownik wiary, bratesko, też jest poświęcony. Też jest poświęcony. Ale może być domownikiem wiary ten ktoś, kto nie okazał tego świadectwa przed wieloma świadkami? Na przykład badamy Pismo Święte i dowiadujemy się, że dzieci przez swoich rodziców są poświęceni, prawda?
Do czasu.
Do czasu, dobrze, ale do tego czasu. Są domownikami wiary? Pytam, nasi sympatycy są domownikami wiary? A nasi katolicy sodomomikami wiary? A wierzą w Chrystusa? To dlaczego ich nie zaliczamy? Braterstwo. Zauważmy. Pierworodni to byli ci, którzy się pierwsi urodzili w rodzinie. Oni byli związani swoimi rodzinami. Po ojcu i po matce mieli tą samą krew, te same geny. A jednak nie byli w pierwszym rzędzie wystawieni na próbę śmierci, prawda? Pierworodni byli, ale domownicy nie byli. Domownicy nie byli. Ale teraz, co ich upoważniało do tego, że mogli być, mogą przedstawiać domowników wiary? Właśnie te powiązania genetyczne. To jest jedna wiara, jeden Pan. To jest coś, braterstwo, takiego, co jest pokazane w przyjęciu zasług Jezusa Chrystusa. Domownicy spożywali baranka? Spożywali baranka. Bo gdybyśmy mówili o obrzeżce, to starszy mnie tu zablokował, że niewiasty nie były obrzezane, ale były Izraelitkami i tak samo geny miały te same, co i mężczyźni, prawda? Ale baranka spożywali? Spożywali baranka. Dlatego kto to jest domownik wiary? Domownik wiary, braterstwo, to nie tylko ten, który jest poświęcony i ofiarowany. Ale przeczytajmy znany werset z Listu do Rzymian, 12 rozdział. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą. Są tutaj pokazane domy izraelskie i pierworodni? Gdzie są domy izraelskie? W tym zwrocie. Proszę was, bracia, przez litości Boże, które przejęliście właściwą krew, krew płynąca w żyłach Jezusa Chrystusa daje nam co? Życie. Krew przelana daje. Co nam daje, braterstwo? Krew przelana daje nam udział w ofiarniczej śmierci. A więc, żebyśmy dobrze zrozumieli, tutaj braterstwo podawali myśl. Mamy tutaj, no może na tym. Kto wejdzie do tego przybytku, to pierworodni, prawda? Ale dom izraelski był tutaj. Według Wielkanocy, bo tu lewici byli, prawda? Są oni domownikami wiary? Są. A gdy się, braterstwo, przeniesiemy na ten rysunek, pierworodni znajduje się na linii M. A domownicy wiary na jakiej linii? Na linii N. To są wszyscy ci, którzy mają podobne geny, podobną wiarę. I oni nie są jeszcze może spłodzeni z Ducha Świętego czy pomazani, ale są przywiązani sznurami prawdy do tych pierworodnych. I oni korzystają też z przywilejów, tych przywilejów, że mogą się obrzezać, bo Bóg postanowił obrzezać się. A obrzezka to co to jest? Apostoł Paweł mówi, oczyszczenie się od sumienia jakiego? Od sumienia złego. Więc to są warunek, który im pozwala. Ale na tym miejscu jeszcze też są inni, którzy nie są obrzezani. Nie są oczyszczeni od sumienia. Ze sumieniem złym. Co inaczej wierzą? Nie wierzą w żywego Boga, nie wierzą w żywego Chrystusa, I oni nie są domownikami wiary, a jednak są w jakimś tam znaczeniu łączność, mają wiarę, mają te rzeczy, które można by ich zaliczyć. Ale jak ktoś wierzy na przykład w Trójcę, to może być domownikiem wiary? Albo w osobowość Ducha może być domownikiem wiary? A przecież to wiele wyznań protestanckich ma taką wiarę. Więc tutaj musimy zrobić groteskową tą różnicę, że domownik wiary to jest blisko Chrystusa, który nie tylko, że na zewnątrz powiedział, domownik wiary może jeszcze na zewnątrz nie powiedział, nie wyznał Chrystusa, ale wewnątrz przywiązał się sznurami. Prawdy. Być może, tak. Teraz przechodzimy, braterstwo, do następnej rzeczy. Jeszcze nam zostało parę minut. Jak Bóg mówił do pierworodnych, było w ten czas pokolenie Lewiego? Było pokolenie Lewiego? Jak byli w Egipcie?
Wszystkie pokolenia były.
Wszystkie pokolenia były. Więc dlaczego Bóg od razu nie uczynił to z Lewitami, tylko później zamienił na pierworodnych, na Lewitów? Więc pytanie. Kiedy pierworodni zostali zamienieni na Lewitów? I dlaczego? Przecież w Egipcie byli Lewici. I Bóg ich nie uznaje, nic do nich nie mówi, mówi do pierworodnych, a później uznaje pokolenie Lewiego, a pierworodni schodzą. Proszę, siostra Dżubkowa.
To jest, kiedy Bóg dał im przy górze Synaj, kiedy im dał zakon, a ci Mojżesz był na górze z Jordanem.
Ile to było po tym wydarzeniu, po 14 Nisan? Kiedy zostali zamienieni? Teraz. Bo pokolenie Lewiego było. Było. Wyszli na puszczę. Po 7 dniach już byli na puszczy. Podróżowali. Doszli do góry Synaj i do tej pory, gdy doszli do góry Synaj, to upłynęło jaki okres czasu? No troszkę lepiej, siostra Czubkowa, jak 3 miesiące. To musimy dołożyć troszkę. 15. Bo to było, zamiana nastąpiła już przed daniem przykazań, czy po daniu przykazań? Po daniu przykazań. Bóg uznał Lewitów, gdy Mojżesz wstępował z góry z przykazaniami, a Izrael czcił bałwochwalstwo złotego cielca, śpiewał i tańczył. Ten czas Mojżesz stłukł tablicę i powiedział takie słowa. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. i rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, przypaście każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy ten brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu około, ile? 3000 mężów. I zauważcie, braterstwo, czym się wyróżnili lewici. Pierwszym, że poszli i stanęli w szeregu, że chcieli pójść za Panem. Pan sprawdza ich posłuszeństwo w stosunku do ich braci. Mówi, brat, siostra, kogo tam spotkacie, nie jest wybić. 3000 wybili i teraz Bóg mówi tak. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i wpadło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. I lewici dostąpili błogosławieństwa, dlatego że poszli za Panem, że wykonali to, co Pan Bóg mówił i przez to, co wykonali, dostąpili takiego błogosławieństwa w postaci wyświęcenia. I było to braterstwo niespełna rok czasu. Tak niektórzy podają, że to było między 3 a 1 rokiem do góry Synaj, tyle mogli wędrować Izraelici. Tutaj ten czas to jest troszkę, nie zgadza się ze wszystkimi myślami, ale około tego. I teraz, braterstwo, ci pierworodni zostali zamienieni na lewitów. Lewici teraz kogo przedstawiają? I tutaj, braterstwo, pojawia nam się ta myśl, którą brat Zub wspomniał. Kościół i wielkie grono, prawda? W lewitach jest to klasa kapłaństwa, ale z lewit, tych, którzy wyróżnili się i otrzymali błogosławieństwo, wyłaniają się kapłani, którzy są gdzie? Kapłani w świątnicy świętej mają czynności, a lewici mają czynności około sprawy Bożej na dziedzińcu. Gdy zostanie to wszystko skompletowane, to głównym zarządcą nad planem zbawienia całej ludzkości będzie kto? Chrystus wraz z Kościołem. Ale usługę mu będzie wydawał kto? Lewici będą wydawać, którzy są zobrazowani jako wielkie grono. Jeszcze miałem takie pytanie, już dwa ostatnie. Kiedy obchodzono w ziemi egipskiej, w ziemi, ile razy obchodzono na puszczy święto przejścia? Ile razy? Raz, dwa, kilka. Raz? No to niech będzie raz. Niech będzie raz. Kiedy? No wiadomo, że po przejściu przez Morze Czerwone. Właśnie po tej zamianie przy górze Synaj, po tej zamianie pierworodnych na lewitów, opisuje to 4 Księga Mojżeszowa, 9 rozdział od 1 do 14 wersetu. I tam już nie ma pierworodnych, tylko są lewici, braterstwo. Na dowód tego naszego rozważania w dniu dzisiejszym